Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Rozpoczął się tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan.
Będziemy mówić o najważniejszych wydarzeniach minionego roku w relacjach z prawosławiem, a także szansach polskiego ekumenizmu.
W Londynie rozpoczęto obchody 60-lecia istnienia fundacji oraz katolickiego ośrodka wydawniczego Veritas.
Piotr Samerek powie o przyjeździe do Rzymu w 1945 roku prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda.
18 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Premier Malty Lorenz Gonzi złożył wizytę w Watykanie. Benedykt XVI przez kwadrans rozmawiał z nim w cztery oczy. Następnie w prywatnej bibliotece przyjął małżonkę premiera i osoby towarzyszące. Szef maltańskiego rządu podarował Benedyktowi XVI wykonaną w srebrze kopię znajdującego się w lawalecie obrazu Caravaggio Ścięcie świętego Jana. Od papieża otrzymał pióro w kształcie kolumny z baldachimu Berniniego upamiętniające 500-lecie Bazyliki Watykańskiej.
Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej potwierdził, że jutro i pojutrze odbędzie się w Watykanie spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji w Chinach. Będzie mu przewodniczył sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Ojciec Święty nie weźmie udziału w tym spotkaniu, choć może pozdrowić jego uczestników. Jednocześnie ojciec Federico Lombardi potwierdził, iż premier Wietnamu Nguyen Tan Dung zwrócił się z prośbą o przyjęcie go w Watykanie 25 stycznia.
Rozpoczęty dziś tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan stanowi dobrą okazję do zapoznania się z aktualnym stanem dialogu ekumenicznego. O relacje z Cerkwią Prawosławną zapytaliśmy podsekretarza Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, prałata Eleuterio Fortino.
Miniony, dopiero co zakończony rok obfitował w ważne wydarzenia w dialogu z Cerkwią. Jak wiemy, od roku 2000 istniały problemy w pracy Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem Katolickim a Cerkwią Prawosławną. Ze względu na trudności, zarówno w jej obrębie, jak i w relacjach między poszczególnymi cerkwiami, nie mogła się ona zebrać w okresie między rokiem 2000 a 2006. Pomimo komplikacji i napięć powstałych, czy to po stronie katolickiej, czy prawosławnej, prace powoli postępowały naprzód. Z czasem okoliczności pozwoliły na zwołanie spotkania Międzynarodowej Komisji Mieszanej w Belgradzie. W minionym roku serdecznie i bardzo uprzejmie gościła nas Cerkiew Serbska. Wszyscy uczestnicy byli zadziwieni tą braterską gościnnością, między innymi dlatego, że wcześniej kościół ten był dość powściągliwy i krytyczny względem dialogu. W obrębie poszczególnych kościołów dojrzewa to nowe odczucie. Podobnie rzecz wygląda w innych cerkwiach. Wymownym tego znakiem była obecność w Belgradzie przedstawicieli wszystkich kościołów prawosławnych. Także przebieg dialogu był pozytywny. Mieliśmy również w minionym roku wiele kontaktów z poszczególnymi cerkwiami. Przewodniczący naszej dykasterii, kardynał Walter Kasper, odwiedził Gruzję, Serbię i Rosję. Ponadto niezmiernie istotnym elementem relacji z prawosławiem była wizyta Ojca Świętego w Patriarchacie Ekumenicznym oraz pierwsza oficjalna wizyta w Rzymie arcybiskupa Aten i całej Grecji. Obydwie wizyty zostały zwieńczone dwoma ważnymi deklaracjami wspólnymi. Zawierają one wiele elementów wspólnych, to znaczy pozytywną ocenę prowadzonego obecnie dialogu i dotychczasowych osiągnięć, wolę zintensyfikowania relacji między katolikami a prawosławnymi oraz wyrażają poparcie dla Międzynarodowej Komisji Mieszanej.
Jakie są plany na przyszłość?
Właśnie owa komisja, która nie dokończyła swych prac w Belgradzie, zdecydowała się spotkać w roku 2007. Gospodarzem sesji będzie tym razem strona katolicka. Uzgodniono, że odbędzie się ona w Ravennie w dniach od 8 do 15 października. Jest to miasto bardzo wymowne z religijnego i historycznego punktu widzenia. Istnieje tam bogata tradycja wschodnio-bizantyńska, która z pewnością sprawi, że uczestnicy będą serdecznie, bratersko i godnie przyjęci, zgodnie z wielkim zagadnieniem odbudowy pełnej jedności chrześcijan.
mówił podsekretarz papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan prałat Eleuterio Fortino.
O opinię na temat stanu relacji między wspólnotami chrześcijańskimi w naszej ojczyźnie Rafał Łączny zapytał przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławnego arcybiskupa Jeremiasza.
Na pewno stan stosunków międzykościelnych w naszym kraju obecny jest najlepszy od tysiąca lat. W przeszłości bywało różnie. Bywały i przejawy dyskryminacji, i prześladowań, i wiele różnych trudności. Natomiast w tej chwili, ze względu na to, że Polska jest również geograficznie tak położona, że tutaj spotyka się prawosławie z katolicyzmem i kościoły wywodzące się z reformacji i właśnie te starożytne kościoły prawosławne katolickie. I może ze względu na tą przeszłość, która była czasami bardzo trudna, teraz jesteśmy szczególnie uwrażliwieni, żeby nic nie uczynić takiego, co by dotknęło partnera. Może być tak, że dialog kościołów w Polsce może przynieść nieco inne efekty niż gdzie indziej. No zobaczymy, tu trzeba z pokorą i poczekać cierpliwie. Ja bym upatrywał szansę również w tym, że kościoły w Polsce nie znajdują się w takiej fazie liberalizmu teologicznego, że one są trochę konserwatywne, wszystkie chyba. I w związku z tym łatwiej chyba znajdą wspólny mianownik. Oczywiście ta konfrontacja z wyzwaniami, które niesie nasz czas, a więc tak jak sekularyzacja, czy cały szereg takich problemów moralnych, one również nas zaczynają dotykać i będą dotykały. Jednak aktualnie stan kościołów jest taki, że tu łatwiej te kościoły znajdą wspólny język, nawet często szybciej, łatwiej niż z takimi samymi kościołami gdzie indziej, na przykład na Zachodzie, czy z pewnymi kręgami. I to jest szansą polskiej ekumenii.
Z arcybiskupem Jeremiaszem rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
W Londynie rozpoczynają się uroczystości 60-lecia istnienia Fundacji oraz Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas, mówi redaktor londyńskiej Gazety Niedzielnej Szymon Gurbin.
W Wielkiej Brytanii tuż po II wojnie światowej znalazło się wielu Polaków. Bardzo często byli to ludzie bardzo wartościowi. Takim duchem poruszenia Fundacji Veritas był ksiądz Stanisław Bełch. Jednym chyba z jego największych sukcesów, oprócz tego, że powstała Fundacja Veritas, która później stworzyła Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, było na przykład przetłumaczenie na język polski i wydanie tutaj w Londynie całej sumy teologicznej świętego Tomasza. To dzieło rozrastało się i dzisiaj jednym z jego owoców jest również tygodnik katolicki Gazeta Niedzielna, która nieprzerwanie do dziś służy kolejnym pokoleniom polskich emigrantów.
Jak wielka liczba książek ukazała się w ciągu tych 60 lat?
Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, jeden z owoców Fundacji Veritas, wydał naprawdę masę wartościowych książek, to jest myślę kilkaset tytułów. W pewnym momencie książki te trafiały w tak zwanym drugim obiegu do Polski. Zawsze były jakieś sposoby, żeby te tytuły tam przemycać i było to jakieś takie światełko nadziei dla Polaków w Polsce i wiary.
Czy ośrodek starał się też docierać do czytelników angielskich?
Tak, były takie próby. Jednak przede wszystkim zadaniem fundacji była opieka nad środowiskiem Polaków, które tutaj na wyspach było i jest nadal bardzo liczne. To jest najważniejsze zadanie Veritasu, nieść ducha Ewangelii mieszkającym tutaj Polakom.
Od ponad 2 lat na Wyspy Brytyjskie przybywa wielu Polaków z kraju. Czy także do tej nowej emigracji staracie się Państwo dotrzeć?
To jest dla nas w tej chwili największe wyzwanie. Cały czas zastanawiamy się, jak trafić właśnie do tego środowiska, które jest zupełnie inne od tej emigracji starej, niepodległościowej. Przyjeżdżają tu w tej chwili nie tylko ludzie młodzi, ale też osoby w wieku nawet 50 lat. Często ludzie ci są bardzo zapracowani. Brakuje na pewno bardzo często w ich życiu miejsca na odrobinę refleksji, na zastanowienie się nad swoją wiarą. Chcemy właśnie do tych ludzi, do tych, którzy tutaj ciężko pracują, którzy tutaj studiują, docierać i świadczyć o tym, o czym każdy chrześcijanin świadczyć powinien, czyli o dobrej nowinie o zmartwychwstałym Chrystusie.
Z fundacją jest także związana Gazeta Niedzielna. Jaki ma zasięg, jak bardzo się zmienia?
Na terenie Wielkiej Brytanii jest około 70 polskich parafii. Gazeta Niedzielna dociera do każdej z nich. Jesteśmy również kolportowani w prenumeracie do wszystkich zakątków Wielkiej Brytanii. Staramy się zdobywać, co jest bardzo trudnym dla nas zadaniem, staramy się zdobywać w tej chwili tych najmłodszych czytelników, którzy bombardowani są w tej chwili też wieloma polskimi, kolorowymi, ładnie wydanymi czasopismami, które jednak no, na pewno są dość daleko od ducha Ewangelii, o którym już wcześniej wspomniałem. Dlatego to jest dla nas największe wyzwanie, trafić do młodych ludzi, którzy potrzebują jakiegoś światełka wiary.
Czy także w redakcji samej udało się znaleźć miejsce dla tych ludzi, którzy dopiero co z Polski przybyli?
W tej chwili redakcja przechodzi czas takiej dużej metamorfozy. Sam jestem człowiekiem młodym, który trafił tutaj niedawno, ale myślę, że też potrzebujemy trochę czasu, żeby zmienić gazetę, właśnie żeby zmienić ją z tej gazety, która do tej pory służyła dla środowiska niepodległościowej emigracji, na pismo, które odnajdzie się w tych zupełnie innych czasach, które stawiają przed i gazetą, i przed fundacją zupełnie nowe wyzwania, bardzo trudne.
Jakie życzenia do Państwa dotarły i na jakie oczekujecie?
Fundacja Veritas ma przyjaciół naprawdę rozsianych po całym świecie. Te życzenia właśnie z różnych zakątków świata do nas spływają, bo pomimo tego, że działamy na terenie Wielkiej Brytanii, to jednak istniejemy w świadomości całej polskiej emigracji, a ta, jak dobrze wiemy, jest naprawdę wszędzie. Jakich życzeń oczekujemy? No chyba w wytrwałości, w takiej codziennej pracy, która jest żmudna, ale mam nadzieję, że służy dobrej sprawie.
Mówił Szymon Gurbin, redaktor londyńskiej Gazety Niedzielnej.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 79. Prymas Chląd w Rzymie. Do kompetencji ambasady polskiej przy Watykanie w sposób oczywisty należały wszystkie kwestie związane ze sprawami Kościoła polskiego, a wśród nich poczesne miejsce wiosną 1945 roku zajmowała kwestia losów prymasa Chlonda. Jak może pamiętamy z jednego z poprzednich odcinków, kardynał Chląd po aresztowaniu przez Niemców wiosną 1945 roku został uwolniony przez wojska amerykańskie z aresztu domowego na terenie niemieckim, skąd dzięki aliantom udał się do Paryża. 25 kwietnia przybył do Rzymu. W ówczesnej sytuacji prymas Polski odgrywał ogromną rolę jako jeden z tych autorytetów, który łączył Polaków i który mógł stać się w Polsce symbolem niepodległości i zachowania tożsamości narodowej w obliczu komunistycznej nawały. Z drugiej strony rząd londyński miał świadomość, że pozostanie na zachodzie kardynała Chlonda wzmocniłoby pozycję rządu i byłoby wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec podziału Europy. Nade wszystko jednak prymas Polski musiał myśleć o sprawach Kościoła, który w nowej sytuacji wymagał odbudowania po stratach, jakie poniósł w wyniku wojny, i przygotowania do stawienia czoła nowym trudnościom. Istniała jednak poważna obawa, że w razie powrotu do Polski zostanie aresztowany przez Sowietów. 5 dni po przybyciu do Rzymu Pius XII przyjął na audiencji prymasa Polski, który nazajutrz poinformował rząd w Londynie o jej przebiegu. Kardynał na polecenie prezydenta Raczkiewicza złożył papieżowi hołd synowski, na co w odpowiedzi Ojciec Święty przekazał dla prezydenta, rządu i narodu polskiego swoje błogosławieństwo i zapewnienie niezmiennego, serdecznego oddania dla katolickiej Polski. Chląd poinformował Piusa XII o stanowisku rządu polskiego wobec zaistniałej sytuacji międzynarodowej. Tyle mówi depesza przesłana do Londynu przez kardynała Chlonda za pośrednictwem ambasady. W istocie rozmowy prymasa z papieżem i dostojnikami watykańskimi dotyczyły trzech ważnych kwestii. Udzielenia specjalnych uprawnień dla biskupów w Polsce w celu uporządkowania spraw kościelnych. Po drugie, wyznaczenia dla Polaków przebywających w byłej Rzeszy, a wywiezionych w czasie okupacji, biskupa ordynariusza i stworzenie dla nich osobnej opieki duszpasterskiej. Po trzecie, mianowania administratorów apostolskich na tereny pozbawione ordynariuszów, a które znajdowały się w nowych granicach Polski, jako szczątki dawnych diecezji oraz jako tzw. ziemie zachodnie. Ambasador Pape wspierał kardynała Chlonda i o podjętych postanowieniach informował rząd w Londynie. I tak, 6 maja ambasada przesłała wiadomość, że Stolica Apostolska zamierza za pośrednictwem Amerykanów zwrócić się do Sowietów o zgodę na powrót kardynała Chlonda do jego diecezji. Watykan nie miał wielkich iluzji w tej sprawie, ale chciał znać stanowisko Sowietów w tej kwestii. Rzeczywiście, 28 maja w tej sprawie prymas Polski osobiście rozmawiał z ambasadorem amerykańskim przy Stolicy Apostolskiej, który odniósł się do niej pozytywnie. Uznał ją jednak za na tyle delikatną, że zamierzał o niej porozmawiać osobiście z prezydentem Trumanem. Według relacji ambasady polskiej ani prymas, ani Stolica Apostolska nie wierzyli, że strona rosyjska udzieli zgody prymasowi na powrót do kraju. W międzyczasie kardynał Chlond spotkał się z papieżem i uzyskał jego zgodę na mianowanie biskupa polowego Józefa Gawliny opiekunem Polaków pozostających w Niemczech. 5 czerwca została ogłoszona stosowna nominacja. Natomiast 10 czerwca ambasador Polski przy Watykanie informował o tym Londyn, podkreślając, że dzięki tej nominacji duszpasterstwo polskie w Niemczech będzie niezależne od episkopatu Niemiec. Sprawa ta była bardzo ważna tak dla rządu w Londynie, jak i dla Kościoła polskiego. Chodziło bowiem o zapewnienie kilku milionom Polaków przebywających na terenie byłej Rzeszy polskiej opieki duszpasterskiej. W ówczesnych warunkach było dla rządu londyńskiego i polskich biskupów rzeczą niemożliwą do przyjęcia, aby zostawić Polaków samym sobie. Oczywiste dla wszystkich było, że duchowni niemieccy nie zajmą się Polakami, ani też Polacy nie zaakceptowaliby tego. Biskup Gawlina wyjechał z Rzymu 25 czerwca do Niemiec, aby podjąć swoje obowiązki duszpasterskie. Powrót kardynała Chlonda z niemieckiego aresztu i jego pobyt w Rzymie był bardzo ważnym wydarzeniem, któremu ambasador Pape nadawał bardzo wysoką rangę. Mimo więc bardzo trudnej sytuacji finansowej, udało mu się wręcz wybłagać w Londynie środki, aby mógł wydać przyjęcie na cześć prymasa Chlonda, które odbyło się 17 maja z udziałem wielu dostojników watykańskich i przedstawicieli środowisk rzymskich. W następnym odcinku będziemy mówić o okolicznościach powrotu kardynała Chlonda do Polski.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.